Audycje kulturalne w dobrym tonie.
To są audycje kulturalne, podcast Narodowego Centrum Kultury przy mikrofonie Aleksandra Galant. Zapewne słyszycie lekki pogłos. Nie jest to jednak żaden powód do wstydu z punktu widzenia mnie jako twórczyni tej audycji, dlatego że znajdujemy się w przestrzeni wystawy. Co więcej, znajdujemy się w galerii Kordegarda, która myślę, że jest dobrze znana wszystkim słuchaczom i słuchaczkom audycji kulturalnych. Tym razem można tu zobaczyć wystawę prac, powiedziałabym, monumentalnych i przykuwających uwagę. Wystawa nazywa się Fragmenty rzeczywistości, a ja mam tę wielką przyjemność, że będę o niej rozmawiała z twórcą, z artystą malarzem, który jest autorem tych prac. Zaproszenie do audycji kulturalnych przyjął pan Sławomir Ratajski. Witam w audycjach kulturalnych.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pierwsze, o co chciałam pana zapytać, bardzo wprost. Być może dostanę za to pytanie trochę po nosie, ale myślę, że ono jest dobrym wstępem.
To nie śmiałbym. Nie śmiałbym.
Będzie dobrym wstępem do rozmowy o pana pracach, ale także o malarstwie. Pan jest nazywany jednym z najważniejszych przedstawicieli ekspresjonizmu w tej chwili w Polsce. Jak pan rozumie ekspresjonizm w malarstwie?
No mówimy przede wszystkim o nowej fali ekspresjonizmu, neoekspresjonizmie, przez niektórych nazywanych Neue Wilde, który był reakcją na pewien schyłek, że tak powiem, zainteresowania malarstwem w końcu lat 70., w połowie lat 70. i w latach 80. eksplodował u nas. Szczególnie to było istotne, że zbiegł się ten rozkwit malarstwa ekspresyjnego niestety z bardzo ciężką sytuacją społeczno-polityczną w Polsce, czyli z okresem stanu wojennego, próbą stłumienia ruchu Solidarność, który był nadzieją dla milionów Polaków. Wtedy żyliśmy tym, widząc perspektywę zmian ustrojowych, zmian politycznych, takiego oddechu wolności. Po tym okresie wolności w 80. roku nastąpił niestety schyłek, brutalne stłumienie tego ruchu społecznego i to się zbiegło właśnie po pierwsze z debiutem, koniec uczelni dla mnie, z debiutem wielu moich kolegów, którzy wchodzili w życie w zasadzie zderzając się ze ścianą niemożliwości. No i w zasadzie to malarstwo jest taką reakcją na tą naszą sytuację psychiczną, w której się wtedy znaleźliśmy, tą sytuację społeczną, taki krzyk niemożności. Krzyk woli wolności, krzyk woli zmian, bunt przeciwko zastanej sytuacji społecznej i chęć odreagowania. A jednocześnie dawało to szansę tym wszystkim, którzy wtedy chodzili na wystawy, zidentyfikowania się z tym, też odnalezienia pewnej wspólnoty w tym wysiłku skierowanym przeciwko zastanej sytuacji.
Chciałam pytać od razu o pracę, obrazy, które możemy oglądać na wystawie, ale zatrzymam się jeszcze przy malarstwie czy uprawianiu sztuki jako reakcji czy jako komentarza na to, co się dzieje wokół, na to, co się dzieje na świecie. W tej chwili oczywiście mówimy o bardzo takim znamiennym dla Polski okresie i wydaje mi się, że artystom trudno było wtedy nie reagować i nie poświęcać swoich prac właśnie temu, co się działo na ulicach.
No więc właśnie dokładnie o tym opowiada obraz, który zamieściłem tutaj na tej wystawie, żeby przywołać tamten czas, jednocześnie konfrontując go z tym, co namalowałem ostatnio. To jest obraz z 1985 roku pod tytułem Pochylony obywatel. Już sam tytuł wskazuje na to, że mówimy o pewnej sytuacji indywidualnej, obywatelskiej, powiedzmy człowiek zmuszony do pewnej uległości, do takiego niekomfortowej, mówiąc delikatnie, sytuacji. I jednocześnie ja zwracam uwagę na to, że to jest osoba, która nie jest złamana, nie jest ostatecznie w tej pozycji takiej podległości, tylko to jest osoba, która chwilowo jest pochylona, a która się podniesie, tak jak się podnieśliśmy w 1989 roku, co dało początek zmianom demokratycznym w Polsce. I to jest oczywiście obraz namalowany tak, jak pani słusznie określiła, w sposób ekspresyjny, czyli z gestu, ostrym kolorem, szybko, tak przynajmniej robi to wrażenie, że to jest szybko namalowane. W każdym razie z dużym ładunkiem emocjonalnym. Ja pamiętam, podczas malowania to było też takie wyładowanie tych emocji, które w człowieku się kumulowały, które narastały we mnie. I to nie znaczy, że się szybko malowało, ale to miało być wrażenie, że to jest szybko malowane w napięciu. No i taki jest ten obraz, który odpowiada na tą sytuację właśnie społeczną, polityczną tamtego czasu.
Wspomniał Pan też o kolorach, które są intensywne, które przykuwają uwagę, które nie pozostawiają obojętnym. Taki i jeszcze inny środek wyrazu, mam nadzieję, że używam dobrego określenia, z którego Pan korzysta, czy wokół którego Pan tworzy, to jest struktura. W jaki sposób struktura w Pana pracach się pojawia?
Struktura obrazu, kompozycja, pewien układ kolorystyczny i znaczenie tej kompozycji, napięcia, to są rzeczy, które są przypisane do budowy obrazu generalnie, zawsze. Ja trochę zestawiłem, wydawałoby się kontrastowo, obrazy operujące figurą z obrazami pozornie abstrakcyjnymi. Tak jak tutaj w tej kompozycji złożonej z 18 dużych elementów pod tytułem Fragmenty rzeczywistości, już w samym tytule zwracam uwagę właśnie na strukturę, czy na kompozycję wynikającą z pewnego podejścia strukturalnego do zagadnienia przestrzeni. Przestrzeni nawet może powiedzieć wprost kosmicznej, czyli tej nieogarnionej, czy trudno ogarnialnej. Tutaj posłużyłem się takim zabiegiem, że pewne zbliżenia zjawisk tej przestrzeni, no tutaj malarskiej, które odnoszą się do przestrzeni w ogóle, do rzeczywistości, a więc przestrzeni zarówno kosmicznej, jak i tej, którą możemy obserwować na Ziemi, ponieważ te obrazy są w jakimś sensie inspirowane również lotem, samolotem i tym, jak Ziemia wygląda z góry i gdzie wszystkie te procesy zachodzące w kształtowaniu się Ziemi są widoczne, to ja tutaj to też gdzieś tam odbijam, a jednocześnie odwołuję się do tego wszystkiego, co się dzieje w kosmosie, pośród gwiazd, pośród tych rozbłysków wodoru i tego wszystkiego, całej feerii barwnej, która jest na co dzień niezauważalna, ale teleskopy to potrafią wyłowić i przesłać te zdjęcia tutaj do nas i możemy podziwiać to niewidzialne dzięki specjalnym instrumentariom. W każdym razie tutaj jest przedstawiona ta sytuacja jako wolny, dynamiczny strumień energii, który jest chwilowo zatrzymany w takim prostokącie płótna, który jest nieskończony. Więc ja tak próbowałem zastawić te fragmenty rzeczywistości, żeby pokazać to trwanie, paradoksalnie, trwanie tego wiecznego, dynamicznego ruchu. To, co prawda jest przez nas niedoodczuwalne fizycznie, ale które się dzieje, to jest ta stała eksplozja kosmiczna, w której tworzy się cały czas wszechświat i w której my żyjemy. To jest paradoksalne zestawienie, albo może celowe właśnie, ma to jakiś sens, zestawienie z tą sytuacją człowieka, o której mówiłem przed chwilą, tylko że to jest bezpośrednio odnosząc się do pewnej sytuacji, a tutaj możemy powiedzieć o permanentnej sytuacji człowieka w kosmosie, czy usytuowaniu. I te 18 elementów jest przydzielonych takimi elementami, które już odwołują się bezpośrednio niemalże do abstrakcji kosmosu, czyli do czegoś nieokreślonego, trudnego do zauważenia, trudnego do percepcji, ponieważ nasze zmysły są tak zbudowane inaczej, możemy tylko widzieć to, do czego jesteśmy stworzeni i co możemy zobaczyć. W każdym razie to już jest czerń, to są przebłyski, jakieś światła, ten świat nieogarnialny, zestawiony z tym światem, który ma ten element próby ukazania tej fizyczności materii, tej fizyczności materii kosmosu. Kosmosu, no i oczywiście tej materii, w której żyjemy.
Przed momentem pytałam Pana o rolę artysty jako osoby, która odnosi się i komentuje rzeczywistość, a teraz, kiedy Pana słuchałam, pomyślałam też, że Pan w swoim malarstwie przygląda się bardziej, dostrzega więcej, bo rzeczywiście im dłużej patrzę na te prace, na każdą z tych 18 prac, mam wrażenie, że one są jak takie bardzo intensywne przyglądanie się, zaglądanie głębiej i nie zatrzymywanie się na tym, co jest najbardziej dostępne.
No, próbuję jakby przebić ten pierwsze wrażenie i zobaczyć, co jest dalej, żeby pokazać, to jest zadanie sztuki, pokazywać to, co jest niewidzialne, to, co trudno zobaczyć na co dzień, żeby poddać refleksji właśnie być może to, co widzimy na pierwszym planie, ale jest to możliwe poprzez właśnie zobaczenie tego, co jest głębiej, tego dalej. Mam nadzieję, że to jakoś się tutaj udało w tym wypadku, stąd ta intensywność barwy, żeby pokazać, że tam głębiej jest intensywne dzianie się, no można powiedzieć, życie tej materii, w sposób metaforyczny oczywiście. Zestawiam tą kompozycję na poły abstrakcyjne, można powiedzieć, że to jest bardziej realistyczne niż te inne obrazy, ponieważ tutaj naśladuję, czy powtarzam, proces, który dzieje się w naturze, czyli proces tego dynamicznego mieszania się różnych elementów i tworzenia ciągle to nowych zjawisk, nowych planet i tak dalej w przestrzeni kosmicznej, ale jeżeli przyjrzymy się, tak jak mówiłem, budowie Ziemi, to widzimy, że ta zastygła masa cały czas wydaje się zatrzymana w pół drogi. Zobaczymy, co tam będzie dalej, oczywiście za odpowiednio długi okres czasu. To jest przede wszystkim chęć z mojej strony uzyskania wrażenia tej dynamiczności przemian, w której żyjemy cały czas. Przemian na różnym etapie właśnie tej fizyczności, tej materialności świata, jak i tego dziania się tam, gdzie znowu mamy do czynienia z niewidzialnym, tym światem niematerialnym. I tutaj ten obraz z 2022 roku, a więc całkiem niedawno, który jest takim efektem pewnej refleksji dotyczącej właśnie pamięci, przemijania, trwania tej pamięci zbiorowej, jak i indywidualnej w każdym z nas. Jak się okazało później, można to porównać czy powiedzieć o tym, że to jest pewien obraz utrwalonej w nas czy trwającej traumy wynikającej z przeżyć przyszłości, w której to pojawiają się różne postacie z ich historiami w sposób taki nie zawsze chciany, ale które w jakimś sensie dręczą naszą pamięć, dręczą naszą świadomość tym, co koniecznie nie musiało się zdarzyć nam, ale może temu komuś z naszej rodziny, z naszych znajomych, dalszych lub bliższych, spośród tych wszystkich, którzy gdzieś tam, byty ludzkie, które ujawniają się w sposób chciany, niechciany, ale gdzieś tam egzystują w nas. Tak samo we mnie, bo ten obraz jest namalowany pod wpływem własnego przeżycia. Takiego przeżycia, powiedziałbym, nieokreślonego, a jak się to namalowało, okazuje się, że to można się odwołać do różnych sytuacji. Może do tych właśnie, które zdarzyły się w latach 80., może do tych, które zdarzyły się w latach 40., może do tych, które zdarzyły się jeszcze dawniej. Kto wie, jest to taki portret pamięci wspólnoty, w której się wychowujemy. Portret pamięci zarówno tej dalszej, jak i tej rodzinnej, a która to pamięć nie zawsze jest świadoma. To obraz jest zatytułowany Przychodzą i odchodzą, a więc ci, którzy pojawiają się, odchodzą, być może już nigdy się nie pojawią, ale gdzieś tam trwają. Taki trochę zagadkowy obraz, stawiający takie zagadkowe pytania. Trudno opowiadać, bo malarstwo ma to do siebie, że wypowiada się w sposób niewerbalny i raczej stwarza sytuację, którą odbieramy emocjonalnie, a później nasz umysł to próbuje przetworzyć, wyjaśnić i tak dalej, ale pierwsze wrażenie pozostaje zawsze emocjonalne. Więc ja w tej chwili mam kłopot, ponieważ muszę być tłumaczem swojego stanu emocjonalnego i spełniać jakby rolę krytyka z drugiej strony zupełnie.
To ja mogę podzielić się swoim wrażeniem, czy tym, co mnie bardzo zatrzymało. Pan kilka minut temu użył takiego słowa, że to jest o pamięci, która dręczy. I rzeczywiście to słowo dręczyć, udręka moim zdaniem bardzo mocno w twarzach, które namalował pan na tych płótnach, się odbija, że to nie jest pamięć lekka, to nie jest pamięć, która daje nam radości czy satysfakcji, przeciwnie. To jest pamięć, którą się dźwiga.
No bardzo ładnie pani to właśnie pamięć, którą się dźwiga osób, które są nie do końca spełnione być może w tej pamięci. My dokładnie nie wiemy, z czym one przychodzą. One coś chcą powiedzieć, chcą się z czymś podzielić, usprawiedliwić być może, zapomnieć, ale to nie wiem, czy to jest do końca możliwe. To zapominanie jest w zasadzie trudne i to jest właśnie ta udręka, z którą mamy do czynienia. Nie? Trudno jest zapomnieć, trudno jest przejść obojętnie do tego, co w nas jest i rozpocząć, czy kontynuować, czy działać, powiedzmy, w sposób otwarty, pełen optymizmu. Oczywiście ten optymizm nas ratuje, ale ta trauma pozostaje.
Nasza rozmowa powoli zbliża się do końca i oczywiście zaprosimy wszystkich do tego, żeby te obrazy zobaczyć, wyrobić sobie własne zdanie i uzyskać własne wrażenie, które na pewno będzie dopełnieniem tego, o czym mówimy. Natomiast tak na podsumowanie chciałam jeszcze zapytać o formaty, o wielkość tych prac. Obraz, od którego zaczęliśmy naszą rozmowę, jest, że tak powiem, pojedynczy. Natomiast pozostałe dzieła, o których rozmawiamy, one składają się z kilku płócien.
To nie są obrazy, które się ogląda. To są obrazy, które chciałbym, żeby były przeżywane, żeby zagarniały widza, żeby zmuszały go do tego, żeby wejść w tą przestrzeń, żeby w niej pobyć, żeby kontemplować właśnie w otoczeniu czy w przestrzeni stworzonej przez te obrazy czy te obiekty malarskie, jak można również powiedzieć. Poza tym to się wzięło też z tego, to umiłowanie do tych przestrzeni z tego okresu początkowego mojej twórczości z lat 80., kiedy wielkość obrazu również była w jakimś sensie manifestacyjna. Chodziło o takie przybicie tej rzeczywistości czymś niezwykłym, czymś ogromnym, czymś, co pociąga widza, co wciąga. I tak cały czas gdzieś tam traktuję twórczość. Obraz jest zjawiskiem w przestrzeni, które tą przestrzeń znaczy, anektuje i tą przestrzeń pochłania. Są mniejsze obrazki, ale one jakoś tak być może swoją kolorystyką i swoją formą i sposobem powieszenia też współdziałają z tą przestrzennością tych wszystkich obrazów. No ten polityk no, ma jednak te 8 metrów na 3,5 metra prawie, więc to robi wrażenie. Chodziło o to właśnie, żeby to nie był obraz na ścianie, tylko to było zjawisko malarskie w przestrzeni.
Bardzo piękne słowa powiedział pan przed momentem, że te obrazy nie są do oglądania, są do przeżywania. I wydaje mi się, że to jest najlepszy sposób, żeby zaprosić nasze słuchaczki i słuchaczy do odwiedzenia wystawy Fragmenty Rzeczywistości, którą do końca marca można oglądać się w Galerii Kordegarda, a dzisiaj opowiadał o niej autor obrazów, które można tutaj oglądać, pan Sławomir Ratajski. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę.
Bardzo mi miło.
Audycje kulturalne w dobrym tonie.